Witam Państwa na posiedzeniu Wydziału Warszawskiego PTS. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Mateusz Salwa, ordynator Instytutu Filozofii, który nam opowie o ogrodzie jako przedmiocie estetyki. Myślę, że to będzie świeża i miła odmiana po metafizykach, etykach i politykach. I od jakiegoś roku to możemy mieć dodatkowy jeszcze walor. Także serdecznie witamy i zapraszamy. Potem będziemy mieli dyskusję.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że Państwo chcieli pomyśleć i zaszczycili mnie tym tematem, jak również zgodą na temat problematykę dość nietypową. Bo ogród, można powiedzieć, tak, jako problem filozoficzny czy problem estetyczny, nie jest problemem zbyt często poruszany. Znaczy ani filozofia, ani estetyka z takiego punktu widzenia stricte estetycznego czy filozoficznego ogrodem często się nie zajmuje i właściwie w swojej historii rzadko kiedy się zajmowała. O tym dlaczego może jeszcze powiem. W polskiej literaturze mi się akurat udało znaleźć tak naprawdę jedno opracowanie, które ma charakter filozoficzny i to jest niedługi artykuł czy esej Marii Głaszewskiej o ogrodzie. Oprócz tego można znaleźć dwa krótkie, przełożone na język polski artykuły amerykańskiej autorki Mary Miller, która można powiedzieć tak należy do, jeśli nie światowej, to przynajmniej anglosaskiej klasyki filozoficznej myśli o sztuce. Warto przy tym zauważyć, że od pewnego czasu, czyli mówimy tutaj mniej więcej o jakichś ostatnich dwóch dekadach, hasło ogród coraz częściej po cichu pojawia się w rozmaitego rodzaju encyklopediach filozoficznych, czy kompendiach wiedzy filozoficznej, w takim charakterze przedmiotowym, czy wiedzy już stricte estetycznej, jak również hasło ogród i ogrodnictwo, przy czym przez ogrodnictwo tutaj należy rozumieć nie tyle sztukę, czy umiejętność uprawiania ogrodu, ale raczej rozmaitego rodzaju praktyki ogrodowe, czyli to wszystko, co się wiąże z przebywaniem w ogrodzie, opieką nad ogrodem w takim aspekcie ekonomicznym, społecznym, ale również politycznym, coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju opracowania o charakterze socjologicznym czy antropologicznym. Niewątpliwie jest też tak, że ogród jako właśnie zagadnienie, które zainteresowało filozofów, jest zagadnieniem, które zainteresowało przede wszystkim estetyków anglosaskich, co siłą rzeczy wiąże się z bardzo specyficzną perspektywą i specyficznym podejściem do tego zagadnienia, które siłą rzeczy wyrasta z filozofii analitycznej, więc podstawowy problem, z jakim obie estetycy próbują się uporać, to jest, można powiedzieć tak, próba zaoferowania satysfakcjonującej definicji ogrodu, czy z wskazaniem na jakiś taki najmniejszy wspólny mianownik, który pozwalałby odróżnić ogrody od miejsc, które być może pretendują do miany ogrodu, ale ogrodami nie mają sensu, stricte nie są. Nawiasem mówiąc, można wspomnieć o jeszcze jednej postaci, tym razem już na wskroś kontynentalnej, mianowicie o takim włoskim estetyku Rosario Assunto, który jest postacią dla współczesnej włoskiej filozofii, włoskiej estetyki niezwykle ważną, a który jest prawie wcale stosunkowo mało znany poza granicami Włoch. Tak się składa, że Assunto swego czasu poznał Tatarkiewicza, co zapewne zaowocowało tym, że w połowie lat 60. w jednym z numerów studiów estetycznych ukazał się artykuł tegoż Assunta poświęcony pejzażowi czy krajobrazowi, zatytułowany właśnie krajobraz jako przedmiot estetyki czy przedmiot estetyczny, który to Assunto przyjmuje zupełnie inną perspektywę. Pod wieloma względami może się ona dzisiaj wydawać nieco przebrzmiała, ewentualnie zbyt romantyczna i zbyt idealistyczna, ale co wynika z jego inspiracji filozoficznej, to znaczy on patrzył na ogród oczyma Kanta, Schillera, Hegla, Schlegla i Schelinga. Próbował za pomocą tego aparatu klasycznej, idealistycznej niemieckiej filozofii ustalić, czym jest ogród. Przy czym w tych wszystkich ujęciach filozoficznych które mnie interesują, ogród nie jest traktowany, a mówię o tym dlatego, że tutaj łatwo o pewne nieporozumienie. Mianowicie, ogród nie jest traktowany jako pewna ilustracja jakiejś tezy filozoficznej czy filozoficznego światopoglądu. Znaczy, nie chodzi o to, że ogród jest jakąś, powiedzmy w cudzysłowie, czy czymś, co przypomina opowiastkę filozoficzną, czy też przypomina obraz malarski o skomplikowanej ikonografii, która po odcyfrowaniu okazuje się, że niesie jakieś przesłanie filozoficzne. To, co myślę, można śmiało nazwać filozofią ogrodu, czy estetyką ogrodu, mówiąc o jakąś taką bardzo wąską subdyscyplinę, czy subdziedzinę estetyki, jest, można powiedzieć, takim namysłem, który właśnie próbuje z filozoficznego punktu widzenia uporać się z, można być tak, z tym, co pewnie można by było nazwać, zachowując oczywiście wszelkie proporcje i należytą ostrożność, nazwać jakąś naturą czy esencją ogrodu. Przy czym ta refleksja, czy można powiedzieć przekonanie, że tak, w ten sposób ogrodem należy się zająć, właściwie we wszystkich tych wypadkach, o których przed chwilą wspominałem, wypływa z przekonania, że z kosztem ugruntowanego w historii, że ogrody właściwie we wszystkich kulturach od samego, można powiedzieć, początku zawsze odgrywały niebagatelną rolę i że w dalszym ciągu taką rolę odgrywają, ale że jednocześnie jakaś taka refleksja teoretyczna, która wykraczała poza namysł historyczny, czy wykraczałaby poza jakieś takie praktyczne zalecenia, w jaki sposób ogród uprawiać, co zrobić, żeby miał on określony styl czy stylistykę, jest daleko niewystarczająca, jak również z przekonania, że daleko niewystarczające są takie bardzo potoczne czy obiegowe definicje, którymi właściwie wszyscy się posługują, to znaczy i ci, którzy, można powiedzieć tak, po amatorsku uprawiają ogródki działkowe, i ci, którzy zajmują się historią ogrodu. A ja wypracowałem sobie dla przykładu jedną bardzo krótką definicję ze słownika języka polskiego, która jest akurat dość reprezentatywna. I otóż czytamy tak, że ogród to teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejkami, ścieżkami, ozdobionymi trawnikami, formami kwiatów i tyle. Tak? Czyli właściwie odpowiada to jak najbardziej jakby takim potocznym, wydawałoby się, przekonaniom. Niemniej jednak wydaje się, że takie panuje powszechne przekonanie, że tego rodzaju definicje, czy tego rodzaju ujęcia nie ujmują istoty rzeczy. Tak? Że powód, dla którego ogrody były zawsze tak ważne, tak? I dla których, można powiedzieć, takim pierwowzorem, oczywiście przynajmniej w kontekście europejskim, jest Eden, czy rajski ogród znany z opowieści biblijnej, są ważniejsze z jakiegoś o wiele bardziej fundamentalnego powodu. Teraz, oczywiście ten aspekt można na różne sposoby ujmować. Ja pozwolę sobie tytułem, można powiedzieć, takiego też jakby zarysowania tej kwestii, do której też będę się za chwilkę odwoływał, pozwolę sobie zacytować fragment z karty florenckiej. Karta florencka, to może Państwa może zdziwi. Karta florencka jest dokumentem ułożonym pod egidą UNESCO, czy przez UNESCO, która właściwie jest pierwszym dokumentem, który definiuje jakikolwiek ogród historyczny jako pewne dobro kultury, jako coś, czemu należą się specjalne względy, z takich czysto historycznych i kulturowych, kulturalnych względów, jest właściwie pierwszą próbą i teoretyczną, można powiedzieć tak, i biurokratyczną uchwycenia specyfiki ogrodu. Notabene ta karta, jako właśnie tego rodzaju dokument, można powiedzieć, czysto biurokratyczny, wzbudziła ogromne kontrowersje. I w dużej mierze cała dyskusja na temat tego, czym są ogrody, czy czym są zwłaszcza ogrody historyczne w latach 80. i 90. toczyła się wokół, czy na kanwie tejże karty. I tutaj czytamy następujące. To już nie jest oczywiście definicja w sensie ścisłym. do rozmyśleń i marzeń. Ogród jest kosmicznym pokazem świata, rajem, w etymologicznym znaczeniu tego słowa, lecz równocześnie stanowi znamie danej kultury, danego stylu, danej epoki czy oryginalności artysty. Cały ten ustęp właściwie można zacząć w jednym krótkim sformułowaniu, takim właśnie bardzo romantycznym, można powiedzieć tak wziętym jakby żywcem z filozofii czy z estetyki niemieckiego romantyzmu czy preromantyzmu. Mianowicie ta karta określa obwody historyczne jako zabytki żywe, składające się z żywej materii, przede wszystkim materii biologicznej, czyli mówiąc inaczej natury czy przyrody. Teraz panuje dość zgodne przekonanie, że właściwie każdy obok. I to nad tym oczywiście można, na to się można nie godzić, można dyskutować, natomiast właściwie wszyscy o dziwo, zgodnie są co do tego, że z jednej strony pewnie wszystkim dobrze znamy ogrody wersalskie, z drugiej strony angielskie ogrody krajobrazowe, ogród jasiński, ale również działki pracownicze są zawsze jakąś namiastką raju. Są jakimś takim miejscem, w którym dochodzi do bardzo specyficznego styku kultury i natury, czy można powiedzieć sztuki i natury. Teraz, jeśli, jak mi się wydaje, można mówić o filozofii ogrodu, czy estetyce ogrodu, w taki sposób, żeby rezerwować dla tego podejścia jakiś specyficzny obszar, to właśnie byłby to obszar tego stylu sztuki i natury. I to jest, można powiedzieć, styk, który oczywiście nie jest obecny tylko i wyłącznie w ogrodach, ale w ogrodzie, można powiedzieć, nabiera takiego charakteru, który powoduje, że ogrody są miejscami dość szczególnymi. Tutaj zmieniając, można powiedzieć, nieco idio, można byłoby powiedzieć, chociażby ten przedmiot pokoju też się nie zajmował, że ogrody są swego rodzaju heterotopiami. Tak? Są przestrzeniami innego rodzaju niż wszystkie inne. I oczywiście Foucault zupełnie inaczej argumentował, ale wydaje mi się, że właśnie o tej odmienności, swoistości ogrodów stanowi kwestia czy charakter tego styku sztuki, możemy powiedzieć, techniki, kultury i natury. I teraz od razu można też powiedzieć, że tego rodzaju ujęcie nie jest niczym nowym. Znaczy, ogrody po raz pierwszy na filozoficznych salonach pojawiły się oczywiście pod koniec XVIII wieku. Z jednej strony za sprawą teoretyki sztuki ogrodowej, ale za sprawą między innymi innego tylko Kanta, który w swojej trzeciej krytyce ogrodnictwo zalicza do sztuk, mianowicie do malarstwa, co biorąc pod uwagę gusty drugiej czy końca XVIII wieku nie powinno dziwić, ale zarazem jednak tutaj ta problematyka robi się o wiele bardziej interesująca i ona w dalszym ciągu oddziałuje, mianowicie mówi tak, że ogrodnictwo jest malarstwem, natomiast jest malarstwem bardzo specyficznym, dlatego że jest takim malarstwem, które nie wykonuje żadnych podobizn, nie wykorzystuje wizerunku, ale wykorzystuje samą rzeczywistość. Ogrodnik to jest malarz, który maluje samymi roślinami, tak? Maluje samą ziemią, maluje samymi wodami, a nie tworzy ich wizerunku. W tym sensie, tak, tutaj pojawia się to napięcie, czy ten styk sztuki, jakiejś celowej działalności człowieka i natury, która jest tworzywem dla tego działania. Z tego też względu wielu osób, czy wielu badaczy wskazuje na to, że właściwie cała współczesna problematyka związana z ogrodami na takim najbardziej ogólnym, teoretycznym poziomie właściwie nie rozwinęła się do wieku XVIII. To znaczy teoretycy z końca XVIII i początku XIX wieku właściwie zarysowali cały zespół problemów, z którymi w dalszym ciągu się borykamy. I z tego względu też większość współczesnych debat można odnieść do podobnych debat toczonych 200 lat. I ta koncepcja kantowska, i to, o czym mówi Kata Florencka, można również streścić w innej dość zgrabnej formule, też rośnie w tej wykorzystywanej literaturze, mianowicie formułowa ludzie ogólnie jest takim miejscem między naturą a kulturą, czy między kulturą a naturą. Z tego też względu, można powiedzieć, tak, stanowi, jak sądzę, dość interesujący problem dla estetyki, czy dla myśli filozoficznej. Tak? Znaczy jest takim, powiedzmy sobie, hybrydowym tworem, którego nie sposób ująć, przyjmując jakąś, jakby to powiedzieć, taką jednorodną perspektywę. Dobrym przykładem, tak mi się wydaje, tych problemów teoretycznych, takim przykładem, który od razu pokazuje, w jaki sposób te problemy teoretyczne przekładają się na kwestie praktyczne, to jest kazus ogrodu Trasińskiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, stosunkowo niedawno władze Warszawy postanowiły
porządkować park.
Tak, a właściwie postanowiły zrewitalizować ogród, który faktycznie od tam, powiedzmy 10 czy 15 lat był ogrodem stosunkowo zaniedbany. Tak, i pod hasłem rewitalizacji właśnie uporządkowano park. To jest każdy o tyle interesujący, że chyba w ostatnich paru dekadach mało która z kwestii związanych z przestrzenią publiczną, a już zwłaszcza z tak zwaną zielenią miejską, nie wzbudziła takich gorących kontrowersji. Wycięli bardzo dużo, wycięli kilkaset drzew. Co zresztą jakby doprowadziło też do bardzo takich bardzo interesujących działań właściwie paraartystycznych, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że to już akurat tam nikt się do drzew nie przypłukał, ale ponieważ to odbywało, nie było już do czego, ale ponieważ to się odbywało mniej więcej parę lat temu w okolicach Święta Zmarłych, to zaczęto palić znicze na tych kikutach drzew, ponieważ tutaj te wycinki znaleziono jedną martwą osobę, która podobno była mieszkaną tego parku, zorganizowano symboliczny pogrzeb, zorganizowano symboliczny grób. Wszystko jednym słowem przemieniło się taki społeczny performance o jakby takim zasięgu, z jakim chyba wcześniej nie mieliśmy do czynienia. I teraz tak, pomijając już aspekty i społeczne tej sprawy, i takie czysto techniczne, o których pewnie powinni się wypowiadać zawodowi ekolodzy, czy dendrolodzy, drzewa faktycznie należało wyciąć, czy też nie. I w tej kwestii oczywiście zdania są podzielone. Notabene miasto chyba jest zadowolone z tej inwestycji, tylko przyznało samo sobie nagrodę w tej dziedzinie, jeśli chodzi o ukwiecanie, organizują konkurs związany z ukwiecaniem, czy też umajaniem miasta i pierwszą nagrodę przyznało właśnie ogrodowi też. Pomijając te aspekty, cały ten spór, myślę, można sprowadzić, oczywiście upraszając nieco sprawę, życzliwie podchodząc do sprawy, do całej tej historii, jako dwóch przekonań, czyli jakby dwóch wyjściowych założeń co do tego, czym jest ogród, jak w takim razie do ogrodu należy podchodzić. Otóż zwolennicy uporządkowania parku i wycinania drzew, jak sądzę, podchodzili do ogrodu jako do dzieła sztuki. Znaczy takiego dzieła sztuki tradycyjnie pojętego takim, jakim jest na przykład pałac Krasiński. Tak? Znaczy czegoś, co zostało stworzone przez człowieka w określonym momencie, posiadało jakiś określony, pierwotny, oryginalny kształt, co wiązało się z jakimś określonym, oryginalnym sensem. A co za tym idzie? Wszelkie uporządkowanie czy rewitalizacja powinna polegać na przywróceniu tej pierwotnej wartości. Natomiast przeciwnicy tego podejścia, w takiej wersji skrajnej można powiedzieć, jak sądzę, wyznawali przekonanie, które mówiło, że do ogrodu idzie się po to, do ogrodu Kaszyńskich, po to, żeby zetknąć się z przyrodą. Tak, to jest ten najważniejszy element ogrodu. Przyroda, a nie jakiś zamysł architekta sprzed nie wiadomo ilu lat. W tym sensie przyroda w ogrodzie ma, nawet jeśli jest przyrodą, powiedzmy sobie tak, zhumanizowaną, zależną od człowieka, posiada pewną autonomiczną czy niezależną, jakąś taką samoistną wartość, jakby z którą chcemy obcować, po co tam idzie. Tymczasem zwolennicy tej pierwszej optyki raczej wydaje mi się wychodzić z założenia, że natura w ogrodzie jest oczywiście potrzebna, no bo bez natury, bez żywych drzew i żywych kwiatów ogrodu nie ma, nie jednak ma ona o tyle wartość, że nie służy tylko i wyłącznie wartością artystyczną. W takim sensie wartość natury tutaj jest wartością absolutnie, absolutnie zbędną. Teraz, o ile można powiedzieć tak, żadna ze stron nie negowała konieczności rewitalizacji ogrodu, zajęcia się, przywrócenia do czasu prawa świetności, o tyle jedni podchodzili do tego właśnie w taki sposób, że rewitalizacja ogrodu miała przypominać taką bardzo tradycyjnie pojętą renowację dzieła sztuki, to znaczy wszystko to, co się wydarzyło od określonego momentu w ogrodzie, to znaczy nowe rośliny, które się pojawiły, drzewa, które zmieniły kształt i tak dalej, i tak dalej. Zostało potraktowane jako naleciałości, które trzeba usunąć w imię jakiejś takiej historycznej adekwatności czy wierności, wierności historii. Natomiast przeciwnicy patrzyli na ogród jako na swego rodzaju miejski ekosystem, który powinien żyć i rozwijać się w swoim własnym tempie. W tym sensie, w tym kontekście stały się dwa podejścia. Jedno, które nazwał estetyką sztuki, tradycyjny pojęcie sztuki, czy tradycyjną estetyką sztuki, z czymś, co można by było nazwać estetyką przyrody, czy raczej estetyką środowiskową. I teraz problem, można powiedzieć, z obiema tymi perspektywami jest tego rodzaju. Mianowicie, jeśli patrzymy na ogród tylko i wyłącznie jak z perspektywy estetyki sztuki, traktujemy go tylko i wyłącznie jako dzieło sztuki, to niejako sprowadzamy naturę do rangi medium. Znaczy ta przyroda nagle nie zaczyna się różnić od cegieł w budynku czy od farby na obrazie. Ona jest potrzebna, ale ona jest tylko i wyłącznie wehikułem do przenoszenia jakichś innych treści. A to powoduje, że podzielona w tym danym traci swoją swoistość. Znaczy, wydaje mi się, to też chyba nie jest tylko i wyłącznie moje przekonanie, że jeśli tak myślimy o ogrodzie, to przestajemy doceniać, czy przestajemy zwracać uwagę na ten taki naturalny czy biologiczny aspekt, czy na przyrodę. Z drugiej strony, tak, jeśli jesteśmy wyznawcami tej estetyki środowiskowej, i patrzymy na ogród jako na swego rodzaju ekosystem, który może się samoistnie rozwijać właściwie bez ingerencji człowieka, to wpadamy w pułapkę następującą, mianowicie taką, że ogród właściwie zaczynamy sprowadzać do czegoś na kształt rezerwatu czy parku narodowego, jakiegoś parku krajobrazowego. W tym sensie, że można powiedzieć tak, w tę perspektywę jest wpisana możliwość, pełna akceptacja tego, że on może zdziczyć. Nawiasem mówiąc, estetyka środowiskowa jest taką perspektywą badawczą, która rozwija się od stosunkowo niedawna, znaczy rozwija się właściwie w latach 70. i 20. roku, przede wszystkim na gruncie anglosaskim. Też w jakiś bardzo pośredni sposób wypływa z estetyki 18-wiecznej i estetyki Kanta. Natomiast jednym z podstawowych zadań, jakie przed sobą stawia, to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób, czy co to znaczy estetycznie doświadczać przyrody. Przy czym wychodzi z założenia, że jeśli chcemy doświadczyć przyrody, powiedzmy sobie tak, jakoś adekwatnie, to znaczy chcemy ją uchwycić jako przyrodę, to nie możemy podporządkowywać i naszym wartościom artystycznym. W tym sensie estetyka środowiskowa zrywa z całą tradycją, można powiedzieć, estetyki kontynentalnej, która powiadała, czy powiada, że jeśli podziwiamy estetycznie przyrodę, to podoba ona nam się dlatego, że przypomina nam jakieś dzieło sztuki, czy to będzie krajobraz namalowany, czy to będzie jakaś rzecz. Ksiądz Rosascy estetyczny przyrody, i tak dalej, musimy jakoś, jeśli chcemy doświadczać estetyczną przyrody, to musimy ją ujmować, można powiedzieć tak, zgodnie z jej naturą. I teraz nie ma nie miejsce tutaj, żeby wgłębiać się w problematyczność tego stanowiska, ale dość powiedzieć, że to stanowisko jest związane właśnie z taką perspektywą bezinteresową. To znaczy, mamy patrzeć na naturę w taki sposób, żeby nie podporządkowywać jej naszym zamierzeniom, czy nie podporządkowywać jej naszym wyobrażeniom o tym, jaka ona powinna być. Co z kolei, można powiedzieć tak, prowadzi do tego, co bywa nazywane estetycznym, czy estetyką pozytywną, w tym znaczeniu, że wielu z tych estetyków środowiskowych jest przekonanych, że w takim układzie trzeba uznać, że wszystko, co istnieje w przyrodzie, wszystko, co się dzieje z przyrodą, jest wartościowe, tak? Żeby nie powiedzieć piękne. Tak? Nie ma właściwie w przyrodzie jako takiej, nie ma miejsca na negatywne wartości. Przykładając to do ogrodu, to oznaczało, że właściwie jakby wszelkie uprawianie ogrodu jest ingerencją w przyrodę, ingerencją w ten pozytywny moment. Wtedy tylko właśnie stajemy tutaj w obliczu tego problemu, że ogród, którym można powiedzieć tak, na wszystko się godzimy i akceptujemy w pełni tę przyrodę, ten można powiedzieć tak, przestaje być ogrodem. Do pewnego stopnia można powiedzieć tak, za sprawą różnego rodzaju zaniedbań urzędniczych, ogród Kraszyński pod wieloma względami przestał być ogrodem i stąd ta konieczność rewitalizacji. W tym sensie, tak, jakby żadna z tych perspektyw, czy to ta, którą nazwałem estetyką sztuki, czy ta, którą nazwałem estetyką środowiskową, jak to taka powiedzmy perspektywa jednorodna, wydaje mi się, że nie wystarczy. Znaczy albo będziemy traktowali ogród jako dzieło sztuki, wtedy zapomnimy o tej przyrodzie, do której faktycznie tam przychodzi, przynajmniej ja mam takie przekonanie. Z drugiej strony, jeśli będziemy tak pozytywnie wyłącznie podchodzili do tego, co się dzieje w ogrodzie, to prędko przestaniemy mieć do czynienia z ogrodem, czyli stracimy znowu tę swoistość ogrodu wynikającą z tego, że on został jakoś zaprojektowany. W tym sensie można powiedzieć tak, że i cytując wspomnianego tutaj już Assunta, że właściwie wszelki ogród można nazwać taką sztuką, która stała się naturą, a zarazem taką naturą, która stała się sztuką. Tyle tylko można powiedzieć tak, że ten splot jednocześnie jakoś pozwala opisać, można powiedzieć, to, w jaki sposób można by zachowywać się w ogrodzie. Znaczy ogród byłby takim miejscem, w którym człowiek ingeruje w przyrodę, ale jednocześnie w taki sposób, żeby jej całkowicie sobie nie podporządkowywać. Z tego względu na przykład niemiecki filozof współczesny, który też zajmował się nieco ogrodami, zajmuje się estetyką ekologiczną, traktuje ogrody, oczywiście, że ogrody angielskie, ale niektórzy to rozszerzają również na ogrody chińskie, japońskie, wydaje mi się, że można w ogóle na czerwcu to rozciągnąć. A mianowicie traktuje ogrody jako przejawy tego, co nazywa techniki przymierza. Znaczy to są takie miejsca, gdzie człowiek współdziała z przyrodą, ale w taki sposób, że respektuje pewne, można powiedzieć, przyznaje w przyrodzie pewną autonomię, czyli w pełni nie instrumentalizuje. Z tego względu też dla nowego ogrody angielskie są właściwie, czy estetyka związana z tymi ogrodami jest przedsionkiem do estetyki ekologicznej. I w tym wypadku ogrody są, można powiedzieć, takim wzorem szeroko pojętej postawy ekologicznej. I w tym, można powiedzieć, tak, pewnie nie jest odosobnione. To znaczy wielu estetyków zauważa, że na estetykę, czy estetykę można traktować jako taką dyscyplinę, czy takie podejście właśnie do przyrody, które stanowi pierwszy krok na drodze do etycznego podejścia, podchodzenia do przyrody. Etycznego w takim sensie można powiedzieć szeroko rozumianej ekologii. Przy czym tutaj ekologia, to przyrodzie i działanie z przyrodą, a nie w żadnym wypadku jakieś wycofanie się z przyrody, czy ideały związane z na przykład głęboką ekologią. W tym sensie ogół jest takim miejscem, które sądzę właśnie w takiej perspektywie czysto filozoficznej, jest interesujące, bo pozwala jakoś przemyśleć zarówno założenia stojące, kryjące się za taką tradycyjnie pojętą estetyką sztuk, tradycyjnymi wyjściami, jednocześnie pozwala przemyśleć założenia kryjące się za mniej tradycyjnymi pojęciami, w tym wypadku estetyką środowiskową i pozwala jednocześnie, no i znowu trochę w duchu kantowskim, tak, poszukiwać czy argumentować tak, za takim przejściem od estetycznego stosunku do przyrody do stosunku etycznego. A jednocześnie można powiedzieć tak już na zakończenie tym powtórzu, ten hybrydowy, czy hybrydyczny charakter ogrodu powoduje, że jest takim problemem, którym zawsze jest problemem marginalnym, czy raczej jest takim problemem granicznym, służącym sądowaniu różnych teorii i rzadko kiedy właściwie znajduje się w centrum uwagi.